Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy telewidzów Telewizji Trwam. Zapraszamy na rozmowy niedokończone w ten niedzielny wieczór. Pragniemy podjąć temat raport o polityce rodzinnej w Polsce. Bardzo ważny temat. I nasi goście zaczniemy już przedstawiać. Pan doktor Tymoteusz Zych, ekspert Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam.
I pan Olaf Szczypiński, ekspert Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej, także Ordo Iuris. Witamy.
Szczęść Boże.
Tutaj pan Olaf jest prawie, że już doktorem, ale to już niedługo, prawda, będzie pewnie tytuł. Natomiast już pan jest doktorem nauk prawnych, czy prawa, więc tym bardziej specjaliści, że tak powiem, na temat prawa, które ma chronić rodzinę, ma pomagać rodzinie, ma wzmocnić sytuację rodzinną w Polsce. Tytułem wstępu, panowie, jak oceniacie status rodziny w Polsce? Jak teraz polskim rodzinom się żyje? Począwszy od ilości dzieci, po wychowanie dzieci, wykształcenie, sytuację rodziców, matki, pracują, nie pracują, ojcowie pracują, jak to wygląda w liczbach, tak? Można powiedzieć, i w faktach.
Właśnie. To może zaczynając, chciałbym przedstawić pewną historię, która pokazuje może stan polskiej polityki rodzinnej na dzień dzisiejszy, tak? I to, w jaki sposób, czy w jakim stopniu ta polityka może być i jest planowana. Pracując nad naszym raportem, który zarówno podejmuje tematykę polityki rodzinnej z perspektywy prawa, jak i z perspektywy nauk społecznych, w tym ekonomicznej, skierowaliśmy do Głównego Urzędu Statystycznego wniosek o udostępnienie informacji publicznej na temat liczby dzieci, które urodziły się w naszym kraju w pierwszych miesiącach bieżącego roku. Po dłuższym oczekiwaniu dostaliśmy odpowiedź i okazało się, że takich informacji Główny Urząd Statystyczny 2 miesiące temu jeszcze nie posiadał. Natomiast odesłano nas jedynie do danych szacunkowych. Okazało się, że nie posiada takich danych, ponieważ zmieniła się ustawa i nie wiadomo w ogóle, ile dzieci się w naszym kraju urodziło. Tak? Natomiast odesłano nas do danych szacunkowych. Te dane były bardzo ciekawie sformułowane, bo szacunki wyglądały tak. W każdym miesiącu się urodziło po 30 tysięcy dzieci, a w lutym 28 tysięcy. No w momencie, kiedy dysponujemy...
Bo 28 dni.
Tak, bo 28 dni to z tym się wiązało.
Tego dnia
tak,
się 1000 dzieci rodzi.
Także jeżeli dysponujemy taką wiedzą, jeżeli dysponujemy takimi danymi, to jakim planowaniu polityki rodzinnej w ogóle możemy w naszym kraju mówić? To jest oczywiście symboliczne. To jest oczywiście przede wszystkim symboliczne. A kiedy mówimy już o konkretach związanych z sytuacją rodziny w Polsce, to łatwo zauważyć, że nasz kraj negatywnie się wyróżnia nie tylko w zestawieniu z państwami zachodniej Europy, które są dużo zamożniejsze i w większości przypadków wspierają rodziny, ale negatywnie się wyróżnia także w zestawieniu z państwami Europy Środkowej i Wschodniej, w tym większością państw ościennych, tak? Dane Najwyższej Izby Kontroli, dane, które w zestawieniach OECD i organizacji międzynarodowych są prezentowane, wskazują, że nakłady na rodzinę w Polsce są najniższe, czy należą do najniższych. To według różnych danych albo jesteśmy ostatnie pod tym względem państwem w ogóle w Europie,
Czechy,
czy w Unii Europejskiej.
1,2 znalazłem, tak?
To zależy też od metodologii. Jaka
tak? metodologia,
tylko tak. czasami wskazuje się, że na przykład w Czechach czy na Litwie te kwoty są niższe niż w Polsce. Natomiast nasz raport wykazuje, że one są po prostu znacznie lepiej wydawane i faktycznie w tych krajach trafiają do rodzin. Bo u nas problemem największym nie jest, chociaż też problemem jest oczywiście ilość tych pieniędzy, które są przekazywane rodzinom, czy właściwie oddawane rodzinom.
Rozdzielczość bardziej, tak, jest problemem.
Tak, ale bardziej struktura tych wydatków, która jest naprawdę fatalna.
Ale proszę mi wytłumaczyć, bo potem zapomnę. Wydatki na politykę rodzinną jako procent PKB. I mamy tak, Polska 1,3, Węgry 2,9, ale współczynnik dzietności na Węgrzech 1,26, w Polsce 1,30. Czemu w Polsce jest wyższy współczynnik dzietności?
Tak.
Chociaż niższy, o połowę niższy PKB niższy.
Najwyższa Izba Kontroli posługiwała się tutaj jeszcze danymi z 2011 roku, przygotowując ten właśnie raport. Natomiast na przestrzeni ostatnich 4 lat, to mniej więcej reformy rządu Orbana, które zostały zrealizowane w tym okresie, współczynnik dzietności na Węgrzech już zdążył znacznie wyprzedzić ten w Polsce. Tam po prostu struktura wydatków na politykę rodzinną była bardzo, bardzo niekorzystna. Tak? Nasze pieniądze nie trafiały faktycznie do rodzin, ale w dużej mierze były marnotrawione przez skomplikowane bardzo mechanizmy urzędnicze, biurokratyczne i nie trafiały też do tych osób, które powinny rzeczywiście je dostać. Tak? Tutaj to ma istotne znaczenie. Natomiast jeżeli zestawimy Polskę z Węgrami, to jeszcze ta dysproporcja nie jest tak widoczna. Natomiast jeżeli zestawimy nasz kraj z większością innych państw Europy, począwszy od Francji czy Anglii, poprzez Szwecję, Finlandię czy Norwegię, a skończywszy na państwach takich jak Litwa czy Czechy, a nawet Rosja i do pewnego momentu Ukraina, to okaże się, że faktycznie poziom tych wydatków, dobrze skonstruowanych wydatków, oczywiście będzie współgrał z dzietnością w tych krajach.
No właśnie, ale panie Olafie, tutaj drugi nasz gość, czy oceniając to ostatnie 8 lat, bo tak chcemy się przypatrzeć rządom, powiedzmy, które były ostatnie 8 lat, czy to jest polityka zachęcająca tego, by mieć dzieci, czy mieć więcej niż jedno dziecko? Jak to wygląda w liczbach i w sytuacji, którą pan ocenia?
Zdecydowanie nie jest zachęcająca, przede wszystkim dlatego, że aparat państwowy jest strasznie mocno zbiurokratyzowany. Ale polityka rodzinna ma charakter skrajnie etatystyczny, gdzie w zasadzie promuje w zasadzie jedyną tylko formę opieki nad dzieckiem, formę instytucjonalną, nie wspierając w żaden sposób osób, które chciałyby w jakiś inny
Ale zapytam uproszczając, bo ja nie jestem, prawda, nie jestem ani ojcem takim rodziny, ani nie mam tego doświadczenia, ale na przykład ktoś może powiedzieć, no dobrze, ale co mi państwo ma mówić, czy mam mieć dzieci, czy nie mam mówić dzieci, co mi może powiedzieć premier? Ani premier mi nie każe, ani nie zabroni, przecież nie żyjemy w Chinach.
Tak, właśnie są badania takie prognozowe, w których wyraźnie widać, że Polacy chcą mieć dzieci i to... I to nawet dużo, znaczna część młodych Polaków chce mieć przynajmniej 2 dzieci, natomiast
na drugim miejscu jest troje
dzieci. Więc to pokazuje, że Polacy jednak chcą mieć dzieci. Natomiast wśród przyczyn rezygnacji z dzieci podają właśnie trudną sytuację materialną, trudną sytuację mieszkaniową. I właśnie taką problemy od strony materialnej, tak? Od materialnego zabezpieczenia bytu.
Tak. Można byłoby właściwie powiedzieć, że wystarczy, jeżeli rodzina dostanie z powrotem to, co już zapłaciła w ramach podatków w związku z wychowaniem dziecka. Tak? Fundacja Republikańska kilka lat temu przygotowała taki raport z kompleksowymi obliczeniami, no i jasno z niego wyszło, że rodzina, przeciętna rodzina posiadająca 2 dzieci, w związku z samym wychowaniem dzieci dopłaca do budżetu państwa i do budżetu samorządów znacznie więcej niż dostanie.
Czyli jak to rozumiem? Czyli żadne zapomogi, żadne dodatki, wystarczy, że ja pójdę, mówię ja, jako głowa rodziny z paragonem, prawda, ze sklepu, zaznaczę to, co wydałem, prawda, na dzieci, czyli pieluchy, jedzenie, no wiadomo, jakieś tam w sensie zabawki, opieka przedszkolna czy żłobek i tak dalej i proszę mi wrócić te środki, tak? I to wystarczy.
Tak, dokładnie o to nam chodzi. Tylko zważywszy na koszty biurokratyczne, gdyby każdy miał rozliczać rzeczywiście te faktury, paragony związane z zakupami,
one same by
pochłonęły dość sporo pieniędzy i stąd taki zwrot VAT-u, zwrot podatków zapłaconych właśnie w związku z tymi dobrami, które zostały zakupione dla dzieci. Najlepiej jest wypłacić ryczałtowo po prostu w oparciu o przeciętne szacunki dla całego społeczeństwa. Centrum imienia Smitha szacuje, że przy wychowaniu 1 dziecka płaci się samego VAT-u ponad 40 tysięcy złotych, tak? Czyli to jest bardzo spora kwota, kilkaset złotych miesięcznie, a pamiętajmy, że poza tym płaci się też podatki akcyzowe od prądu, od paliwa, od gazu, od paliwa płacimy nawet, jeżeli nie poruszamy się samochodem, tak? W związku z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej, albo nawet jeżeli kupuje się dla dziecka bułkę, od której też, którą trzeba było też dowieźć, tak?
Poza tym są nawet wakacje, prawda? Też tam się jakoś musimy odnaleźć. Tak. Czyli panowie, proszę mi powiedzieć, te 500 zł zapowiadane, na które liczy bardzo wiele rodzin, jakoś załatwia sprawę jeśli chodzi o rozwiązanie problemów polityki prorodzinnej teraz. Bo przed nami prawdopodobnie będą te rozwiązania. Tak zostało obiecane w sensie przyszłości.
Jeżeli potraktujemy to rzeczywiście jako taki ryczałtowy zwrot podatku, właśnie kwoty, która jest przeciętnie od dwojga lub większej liczby dzieci płacona przez rodziców, kiedy kupują towary i usługi, no to wydaje się to po prostu nie tyle jakimś szczególnym wsparciem rodziny, ale oddaniem jej sprawiedliwości po prostu, czyli oddaniem jej tego, co rodzina co miesiąc tak naprawdę płaci w związku z wychowaniem dzieci. A musimy pamiętać o jednym. Bez dzieci nie ma mowy o przyszłości naszego kraju także w wymiarze ekonomicznym. Prognozy gospodarcze dla Polski wskazują, że jeżeli poziom dzietności będzie nadal tak niski jak obecnie, to w przyszłości nie tylko zawali się system emerytalny, służba zdrowia, bo po prostu nie będzie mało ludzi pracujących, a wiele osób korzystających ze służby zdrowia czy z systemu emerytalnego, ale w ogóle przestanie funkcjonować cała gospodarka.
Rynek wewnętrzny.
Tak, bo czym mniej ludzi pracuje, tym mniejszy wzrost PKB. Tak, wszystkie organizacje międzynarodowe, ekonomiści wskazują na to, że demografia ma tutaj absolutnie fundamentalne znaczenie. Koszt wychowania dzieci, z wychowania dzieci będą korzystać w przyszłości wszyscy, bo te dzieci będą płacić podatki, te dzieci będą płacić składki, te dzieci będą pracować. Tak? Natomiast koszt ponoszą rodzice.
Zakładamy, że te dzieci nie wyjadą za granicę, prawda?
No tak, i też jakby wydaje się, że ta tak perspektywa rosną, bezpośredniego wsparcia w tym przypadku poprzez ten instrument 500 zł, jest też korzystna z perspektywy rodzin wielodzietnych, ponieważ w tych rodzinach, jak wskazują badania i na które też powołujemy się w naszym raporcie, ekwiwalentny dochód na jednego członka rodziny jest najniższy. Co jakby, a wsparcia w zasadzie dla rodzin wielodzietnych w Polsce brakuje, tak? A trzeba też pamiętać o tym, że jest to jeden z obowiązków państwa.
Konstytucyjny
obowiązek państwa wspierania rodzin, szczególnie właśnie wielodzietnych, tak?
Nazywanych i tak dawno patologicznymi, ale właśnie tutaj, może panowie też to słyszeli, panowie w pięknych garniturach, prawda, oświetleni gdzieś tam, na tle w jakichś tam salonu, mówią, że no to będzie pomoc taka trochę wzmacniająca patologię, bo rodziny, prawda, te takie marginesowe, gdzie jest problem alkoholowy, problem bezrobocia, będą sobie te dzieci fundowały po to, żeby mieć te 500 zł, żeby mieć na konsumpcję. Tak to brzydko kiedyś, no, było to odrażające, bo po prostu to jest jakby, no, od razu mówione, że to będzie gdzieś tam, prawda, rozhulane na nie wiadomo co. Więc tym sposobem też się obraża tych, którzy to wykorzystają pozytywnie. Ale jak panowie uważają, jest taka pokusa, że, no bo tak, ci, którzy mają wysoki stopień, status materialny, mogą powiedzieć, no, nam to jest niepotrzebne, ale weźmiemy, bo czemu nie? I ci, którzy będą chcieli, no, jest taka obawa, że może będą i tacy, ale trudno takimi wyjątkami obalać cały tutaj ten system rozwiązań, prawda?
No właśnie, tutaj stanowczo abstrahując od formy tego typu zarzutów, która no, po prostu jest poniżej pewnego poziomu, na którym powinna się toczyć dyskusja.
Tak? Ale się go słyszy, tak.
Ale słyszymy te zarzuty, to trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę, że te zarzuty są po prostu nieracjonalne. Tak? Bo mamy bardzo podobnego typu świadczenia nie tylko w krajach zachodniej Europy, ale też w krajach ościennych i obserwujemy, że tam po prostu takie zjawisko nie występuje. Tak? To znaczy nie jest wcale tak, że w rodzinach patologicznych zaczęło rodzić się więcej dzieci, ale korzystają z tego po prostu zwykli ludzie. Zresztą zwróćmy uwagę na kwotę. Tak? Jakie są rzeczywiste koszty utrzymania dziecka, to zwykli Polacy wiedzą, ile dziecko każdego miesiąca kosztuje, a ile będzie wynosić to wsparcie. Tak? Dla rodziny posiadającej dwoje dzieci 500 zł. Tak? Zdajemy sobie sprawę, że realne wydatki nawet w mniejszych miejscowościach znacznie przekraczają tą kwotę. Tak? Więc to oczywiście, nawet z punktu widzenia czysto ekonomicznego zupełnie nie byłoby opłacalne. Tak?
A proszę mi powiedzieć, panowie, jaka jest wasza definicja, jak widzicie, w ogóle, czy można mówić, rodzina patologiczna, co to oznacza? W kwestii także zabierania dzieci rodzinom. Panowie się tym interesowali. Wiem, że śledziłem kilka razy wypowiedzi w internecie i nie tylko.
Chciałem też do tego nawiązać, że takie bezpośrednie wsparcie rodzin może rozwiązać szereg pewnych problemów, które obecnie się obserwuje, które obserwujemy też jako Instytut na przestrzeni ostatnich kilku lat, w zasadzie od 2012 roku, kiedy wprowadzono w życie ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, obserwujemy rosnącą z roku na rok ilość odbieranych rodzicom dzieci i to głównie z przyczyn właśnie ekonomicznych, gdzie urzędnicy wskazują na to, że podstawą odebrania dzieci jest właśnie trudna sytuacja materialna.
Pierwszy tworzy sytuację patologiczną, prawda, bo ojciec nie ma pracy, matka nie ma pracy, nie jest, a chcą mieć, mają dzieci i te dzieci się odbiera. Przecież to jest po prostu, tak by powiedzieć, metoda, jakby to było sterowane specjalnie.
No właśnie, my niejednokrotnie spotykaliśmy się z naprawdę absurdalnymi sytuacjami, w których rodzina była zbyt biedna do tego, żeby dzieci posiadać i urzędnicy ingerowali, próbowali odbierać jej dzieci właśnie z powodu ubóstwa lub nawet skutecznie im się to udawało, ale jednocześnie zbyt bogata, żeby zmieścić się w kryteriach wsparcia socjalnego, które oferuje nasze państwo. Tak? Czyli absolutny paradoks. Tak?
Za dużo, żeby umrzeć, za mało, żeby żyć.
Jakby. Dokładnie, dokładnie. No i też ta zmiana proponowana w tej chwili może takim sytuacjom do pewnego stopnia zaradzić, ale trzeba pamiętać, że ta patologiczna ustawa, bo to ustawa jest patologiczna, która w swoim tytule mówi o przemocy w rodzinie i sam ten tytuł zawiera, można było powiedzieć, pewnego rodzaju kłamstwo, bo nie powinniśmy mówić o przemocy w rodzinie, tylko o tak zwanej przemocy domowej, która znacznie częściej występuje w różnych rodzajach związków nieformalnych, w konkubinatach, a nie w pełnych, tradycyjnych rodzinach. Tak? Ta ustawa pozwala na bardzo dużo nadużyć, operuje fałszywym rozumieniem przemocy, bo według rozporządzenia wydanego na podstawie tej ustawy, to za przemoc jest też uznawane kontrolowanie dziecka, krytykowanie dziecka. No jest to pewnego rodzaju absurd, tak? Pozwala ona na rozbijanie rodzin, na faktyczne dramaty. Tak mieliśmy do czynienia w naszym instytucie, bo my zajmujemy się także bezpośrednią pomocą procesową ludziom w potrzebie. Właśnie w takich sytuacjach, kiedy mamy do czynienia z próbami rozbicia rodzin pod często absurdalnymi
charakterze mecenasów? Czy...
Tak. Współpracownicy w ramach naszego instytutu występują jako pełnomocnicy procesowi, a także świadczą doradztwo prawne w konkretnych sprawach. Sprawa w Pruchniku, gdzie zabrano 7 dzieci. Tak. Sprawa ostatnia głośna w Tarnowie, gdzie udało nam się skutecznie uchronić 6 dzieci przed odebraniem, często oparte na zarzutach wyssanych z palca, na zarzutach, które w ogóle nie są w żaden sposób udokumentowane. Tak jak w Tarnowie postawiony zarzut, że dzieci nie chodzą do szkoły. Dopiero na sali sądowej okazało się, że ten zarzut w ogóle nie jest potwierdzany przez nauczycieli, którzy widzą, że dzieci chodzą do szkoły ciągle. Tak? Ale ustawa w obecnej konstrukcji pozwala urzędnikom na bardzo daleko idące nadużycia, na pewną dowolność, dyskrecjonalność podejmowania decyzji, ingerencję w życie rodzin, a państwo, jeżeli w ogóle powinno ingerować w życie rodzin, to tylko i wyłącznie w przypadkach absolutnie, skrajnych.
Ale kto i co zachęca tych urzędników? Skąd niech jest taka pilność, żeby te dzieci już odebrać? Już, we wszystkich przypadkach te dzieci przez tego nie chcą. Małe płaczą, starsze mówią, że chcą być z rodzicami. Czy panowie spotkali przykład, że dzieci się cieszą, że ich odbiorą ich rodzicom? To musiał być jakiś przykład, no, jakiś niesamowicie skrajny, nie? że można sobie to wyobrazić, ale w większości przypadków tak nie jest.
Nawet jeżeli takie przypadki się zdarzają, to my dotychczas w naszej praktyce nie mieliśmy z nimi do czynienia. Natomiast na pytanie, skąd się biorą tego typu poglądy, tak, to myślę, że mogę zaryzykować próbę udzielenia odpowiedzi. Tutaj należy przyjrzeć się sposobom, w jaki szkoleni są urzędnicy.
Ale ten urzędnik, przepraszam, przecież on jest ojcem, to nie jest robot. Ta pani jest przecież matką, wie co znaczy mieć, tak. No chyba, że to są jacyś, nie wiem. No,
tak, czyli skądś ta wiedza musi się w głowie takiego urzędnika znaleźć. To dotyczy w jakiejś mierze, jakiejś tam być może części także środowiska prawniczego. No i my staramy się także to określać. Tak? Widzimy, że część funduszy międzynarodowych, jak na przykład fundusze norweskie, są właśnie pod takim kątem w Polsce wydawane. Tak? To są fundusze, które są przeznaczone właśnie na szkolenia sędziów. Urzędnicy chętnie z nich korzystają, bo przy okazji można też przeznaczyć je na jakieś inne cele. Natomiast w ramach tych funduszy prowadzone są szkolenia, które wbijają wbijają do głów pracownikom ośrodków pomocy społecznej, pracownikom sądownictwa, fałszywą koncepcję przemocy, tak zwaną koncepcję przemocy motywowanej genderowo często, tak? Rozumienie rodziny jako swoistego siedliska przemocy, co jest sprzeczne oczywiście z rzeczywistością, bo wiemy, opublikowaliśmy też na ten temat obszerny raport, wiemy o tym, że rodzina broni przed przemocą, a nie jest siedliskiem przemocy, jest dokładnie odwrotnie. Ale takie rzeczy są wpajane właśnie podczas różnego rodzaju szkoleń i myślę, że w tej chwili przyszedł czas, żeby dokładnie przyjrzeć się temu, w jaki sposób szkoleni są pracownicy ośrodków pomocy społecznej, w jaki sposób szkoleni są sędziowie, żeby przyjrzeć się temu, jakie kryteria są brane pod uwagę w momencie, kiedy tworzymy założenia systemu, tak? No i tutaj duże znaczenie ma szereg funduszy międzynarodowych, jak mówię, przede wszystkim fundusze norweskie, które wprost tak naprawdę mają na celu zaszczepienie tego w Polsce. Wiemy o tym, że w Norwegii aż 20% dzieci jest odbieranych rodzicom.
A
tak?
Przyjmę oświecić, bo jeszcze tego nie poznałem, fundusz norweski, co oznacza, że Norwegia dała jakieś środki?
To jest wsparcie dla organizacji pozarządowych, które jest
realizowane. Ale Norwegia nie jest w Unii Europejskiej, nie jest w Unii, tak?
Nie, Norwegia nie jest państwem unijnym, ale także
mam taki gest,
są realizowane takie działania właśnie z tamtej inicjatywy, tak? Natomiast trzeba tutaj zwrócić uwagę, kiedy spojrzymy na kraje skandynawskie, właśnie między innymi na Norwegię, na Szwecję, w Norwegii liczba dzieci odbieranych rodzicom to jest 20% w tej chwili. Tak? 20% dzieci, które się urodziły, nie dożywa 18 roku życia, nie dożywa pełnoletności w tej samej rodzinie, w której przyszły na świat.
A tak? gdzie są oddawane? Do jakichś przytułków, żłobków, do innych rodzin?
Duża część to są placówki o charakterze kolektywnym, domy dziecka. Częściowo to są rodziny zastępcze, częściowo to jest oczywiście adopcja, tak? Natomiast zdajemy sobie sprawę z tych dramatów, jakie tam następują.
Czyli panowie, mamy obawy o polskie rodziny. To właśnie dużo Polaków ma tam przez dzieci, tak?
Ten sposób myślenia jest promowany na całym świecie i także w Polsce.
Właśnie szwedzki przykład pokazuje, że tam wprost mówi się o tym, że rodzina jest zagrożeniem dla państwa, ponieważ istnieje w przekonaniu urzędników obawa, że będzie wychowywała inaczej, w innych wartościach niż te akceptowane przez rząd, przez państwo. I takie tendencje pojawiają się także na forum Unii Europejskiej. Są promowane przez środowiska ideologiczne i wkraczają
gender, tak zwane, tak, gejowskie i tak dalej.
Wkraczają do dokumentów unijnych, przepisów przyjmowanych, tak zwanych soft law, czyli de facto niezobowiązujących państwa członkowskie, ale jednak wywierający jakiś wpływ na chociażby interpretację prawa przez urzędników i tak dalej.
Ale jeszcze idźmy do, zanim będzie jeszcze za chwilę przerwa i telefony, do sytuacji rodzin, powiedzmy, do normalnych, niezagrożonych odebraniem, chociaż one też są normalne, ale są atakowane przez urzędników. Ale według badań, no, jakbyśmy nie oceniali tutaj NIK-u, wynika, że społeczeństwo postrzega działania państwa, czytam, na rzecz rodzin jako rozwiązania doraźne i zaradcze. I co ciekawe, że tutaj oczekują, nie chcą becikowego czy dodatków na dzieci, dla rodzin. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego i tworzenie miejsc pracy dla młodych. Ponad 1/5 badanych zwracała uwagę, że oferowane obecnie działania z zakresu polityki rodzinnej nie są elementem znaczącym w momencie planowania dzieci. To jest też charakterystyczne. Czyli to, co mówiliśmy, stabilizacja, stała sytuacja, prawda, no, praca, czyli praca.
No tak, przykład właśnie tych krajów zachodnich, gdzie da się zaobserwować pozytywną korelację pomiędzy systemem rodzinnym, w zasadzie wprowadzonymi zmianami na przestrzeni ostatnich lat, i pozytywną korelację z dzietnością, pokazują, że właśnie stworzenie stabilnej sytuacji rodzinom, szczególnie matkom, poprzez zostawienie rodzicom wyboru co do sposobu opieki, a także bezpośrednie wsparcie rodziców w wychowywaniu dzieci, pokazuje, że to bezpieczeństwo ekonomiczne właśnie jest dużo wyższe.
My tutaj ciekawą rzecz w ogóle zaobserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich 15 lat, bo oczywiście polityka rodzinna powinna być tylko uzupełnieniem tego, co jest fundamentalne. Czyli takiej sytuacji na rynku pracy, która tą pracę pozwala młodym ludziom znaleźć i godnie zarabiać. I my zaobserwowaliśmy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, od 2001 roku, że zawsze, kiedy bezrobocie wśród młodych ludzi wzrastało, to poziom dzietności spadał. I odwrotnie, kiedy bezrobocie spadało, poziom dzietności rósł. Więc tutaj jest bardzo wyraźna korelacja. Czym niższe bezrobocie, tym więcej dzieci się rodzi. I odwrotnie. A niestety młodzi ludzie, czyli osoby poniżej 30 roku życia, czyli te osoby, które w Polsce no, najczęściej mogą rodzić dzieci, tak? To jest grupa o bardzo trudnej jednak sytuacji materialnej w zestawieniu z innymi grupami wiekowymi i w porównaniu z osobami w średnim wieku czy trochę starszymi, to bezrobocie właśnie wśród osób poniżej 30 roku życia zawsze na przestrzeni ostatnich 15 lat było znacznie wyższe. Więc tutaj widzimy ten problem podstawowy i jeżeli w ogóle mówimy o polityce rodzinnej, to oczywiście punktem wyjścia powinno być takie działanie na rynku pracy, a właściwie likwidowanie barier na rynku pracy, które w tej chwili funkcjonują, które będzie tworzyć dla młodych ludzi odpowiednie warunki. Natomiast polityka rodzinna jako taka, czyli to bezpośrednie wsparcie, zwrot pieniędzy, które zostały zapłacone w ramach podatków, czy wsparcie dla rodziców opiekujących się małymi dziećmi, to jest bardzo ważne i istotne uzupełnienie. I widzimy, porównując Polskę z innymi krajami, że to uzupełnienie też odgrywa tutaj swoją ważną rolę.
Zresztą popatrzmy, panowie, jeszcze zanim tutaj dokończymy, ten wykres oczekiwań rodzin wobec państwa. Tutaj zaznaczę, 41% zapewnienie bezpieczeństwa ekonomicznego rodzin. No to dość duża liczba, prawda? Ale co ciekawe, 41 też mówi tworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych. I co ciekawe, rozwój infrastruktury, żłobków, przedszkoli oraz innych form opieki nad dzieckiem, to jest tylko 14%. Czyli tak naprawdę nie tylko, nie żłobki, przedszkola, opieka, czyli jak rodzice będą mieć pracę, to sobie dadzą rady, prawda?
Bo tak.
Albo dadzą, gdzieś wynajmą, albo jakaś mamka, albo może sama mama sobie da rady, że będzie tak robiła, że ta praca będzie... Czyli jednak taki duży akcent na samowystarczalność rodzin, tylko dajcie nam warunki, prawda?
Jeszcze dajcie nam też wolny wybór.
Tak.
I na to są powodu emigracyjni Polacy, prawda? Że mają i rodziny, i pracę, i pracują, i dzieci wychowują.
Tak. Właśnie ta kwestia wolnego wyboru jest tutaj bardzo istotna, tak? Jeżeli chodzi o same konstrukcje wsparcia. Można wydawać dużo pieniędzy, ale można je wydawać nieefektywnie, tak?
Bez sensu,
i w tej chwili, te pieniądze w Polsce może nie są zbyt duże, ale są zarazem wydawane skrajnie nieefektywnie i stąd można mówić, że mamy tylko namiastkę polityki rodzinnej. I tym podstawowym problemem jest to, że właśnie brak jest dla rodziców wolnego wyboru. Badania wskazują, że najbardziej, szczególnie w przypadku małych dzieci do 3 roku życia, preferowaną formą opieki nad tym małym dzieckiem jest opieka domowa. 85% polskich matek w takim wieku zwraca uwagę na to, że przede wszystkim chciałyby, żeby one same albo członkowie rodziny się zajmowali dziećmi.
Tu panowie też jest porażka, ja się cieszę. Jeszcze, bo to jest badania NIK-u, ale 10% tylko, więc nie wiem, czy nie mniej, promowanie równych ról kobiet i mężczyzn w rodzinie. 10% oczekiwań. Czyli cała ta masa, ta machina urzędnicza, te pieniądze wydawane na promowanie tej ustawy, prawda, i to wszystko idzie po prostu, można powiedzieć, w las, bo tylko 10% tego chce. A tak to chcemy normalnych rodzin, normalnych, można powiedzieć, tego modelu stałego od stuleci, prawda?
Tak.
Że ojciec pracuje, no teraz mama pracuje, to już troszkę nowsze, ale po prostu rodzice chcą zapewnić, mają dzieci, chcą mieć dzieci, chcą żyć w normalnych relacjach.
Tak.
Rodzice... A nie trzeba promować, wymyślać, prawda, żeby tata się czuł bardziej tatą, mama bardziej mamą.
Natomiast w tej chwili mamy narzucany odgórnie jedynie słuszny model i nawet nie daje się często z punktu widzenia ekonomicznego rodzicom wyboru dotyczącego tego, jak podzielą te swoje role rodzinne. A jak widzimy, znaczna część, zdecydowana większość nawet młodych matek w Polsce chce się swoim dzieckiem przez pierwszy okres po jego urodzeniu zajmować. Natomiast paradoksem w tym kontekście jest to, że... finansowane są tylko państwowe żłobki. Większość młodych matek w Polsce, 52%, w ogóle nie chce korzystać z państwowych żłobków. A tymczasem te żłobki są dotowane i to nie małymi kwotami. W większych miastach 1300 zł kosztuje miesięcznie dotacja do żłobka. Jeszcze sami rodzice muszą trochę dopłacić, tak?
No tak, a w całym mechanizmie instrumentów polityki rodzinnej z danych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, że w zasadzie kwota przekazywana na właśnie opiekę instytucjonalną To jest 30%, ponad 30% całego budżetu przeznaczonego na politykę rodzinną.
A wystarczy spojrzeć na inne kraje, nawet sąsiednie, Czechy, Litwę, albo na Francję, gdzie ta polityka rodzinna jest właśnie oparta na nie paradygmacie genderowym, tylko na paradygmacie tego, że rodzice mogą sami układać życie także według tradycyjnej formy, a nie jest im narzucane odgórnie, jak powinni je sobie ułożyć. Tak? Widzimy, że wszędzie, właściwie poza Polską, w tych krajach, gdzie dzietność rośnie, to można wybrać, czy zostanie dofinansowana opieka żłobkowa, czy te pieniądze zostaną przeznaczone na nianie, czy, i to wybiera zdecydowana większość matek.
Czy poprosimy babcię albo dziadka.
Tak, babcia albo sama mama będzie mogła skorzystać z tych pieniędzy i kupić.
No panowie, patrzcie, 22% chce stworzyć warunki umożliwiające godzenie pracy zawodowej z opieką nad dziećmi. Natomiast te żłobki, mówię, 13 chce, żeby inwestować w żłobki. Też nie możemy obrazić tych, którzy nie mają na przykład babci, dziadka, albo mają taką pracę, że nie mogą bez żłobka się obejść. Są też tacy. No i też musimy w tym momencie też przeprosić, że tu nie mamy wśród nas pani, żadnej mamy, no ale tak się złożyło, że no panowie mają żony, są ojcami, natomiast no, zdają się życie, tak można powiedzieć, bo ktoś może powiedzieć, że dobrze, ale czemu tu nie ma jakiejś matki, żeby nam powiedziała, ale znacie też zdań własnych żon, więc ich także reprezentujecie, tak?
To śmiało to właśnie może być. Chociażby przykład Wielkiej Brytanii jest tutaj ciekawy, ponieważ...
Ale Polaków tam żyjących, czy w ogóle?
To znaczy, w ogóle chodzi o takie bezpieczeństwo właśnie w zakresie pracy, bezpieczeństwo materialne, głównie z perspektywy matek, które... Ponad 40% matek korzysta z czasowej formy pracy, czyli nie pracuje na pełen etat i jednocześnie jakby ten współczynnik dzietności w Wielkiej Brytanii jest znacznie wyższy niż w Polsce.
Czyli kobieta potrafi, tak można powiedzieć?
Tak.
Jak chce, prawda?
Tak, i to nie jest właśnie tak, że stała praca jedynie jest w stanie zapewnić to bezpieczeństwo materialne rodziną, ale cały system jakby...
Jest system też pracy rodzinny w domu, prawda? Też można tak być...
No niestety nawet... w Polsce te właśnie możliwości pracy na część etatu są bardzo ograniczone w porównaniu z krajami także zachodnioeuropejskimi. I co więcej, to szczególnie powinno budzić zdziwienie, bo pamiętajmy, że trzeba też oddzielić to, jak jest prowadzona polityka prorodzinna we Francji, w Anglii, czy nawet w krajach skandynawskich, jak na przykład w Finlandii, od tego, co znajduje się w dokumentach unijnych. Tak? Często okaże się, że te kraje zachodnioeuropejskie w mniejszym stopniu dostosowały się do wytycznych unijnych niż Polska. I dokumenty unijne dotyczące opieki nad dziećmi budzą bardzo duże zdziwienie, bo większość młodych matek po tym pierwszym okresie, kiedy dziecko jest bardzo małe i trudno jest łączyć opiekę nad takim dzieckiem rocznym czy dwuletnim z pracą, no to kiedy dziecko już trochę podrośnie, to chcą pracować właśnie na niepełen etat. Tymczasem w dokumentach unijnych możemy znaleźć zaskakujące deklaracje, że praca na niepełen etat jest formą dyskryminacji kobiet. Że dopiero kiedy kobieta pracuje zarobkowo w pełnym wymiarze, to wówczas nie jest dyskryminowana. Wbrew woli większości mam, tak? I tutaj w ogóle dochodzimy do takiego punktu, który jest chyba źródłem tego wszelkiego, wszystkich tych problemów, złego myślenia o polityce rodzinnej. A mianowicie u źródeł tego genderowego myślenia o polityce rodzinnej leży przekonanie, że tylko praca zarobkowa ma swoją wartość, że jeżeli za pracę dostaje się bezpośrednio wynagrodzenie, to zasługuje ona na pozytywną ocenę. Natomiast praca niezarobkowa, w tym praca wykonywana w związku z opieką nad małymi dziećmi, nie posiada takiej wartości. Czyli krótko mówiąc, w obecnym stanie rzeczy w Polsce opiekunka w żłobku zajmująca się dzieckiem dostanie właściwe wynagrodzenie i od dziecka dotacja wynosi 1300 zł, tak? Natomiast mama wykonująca tą samą pracę w domu często może ją nawet wykonać lepiej, prawda? No nie wątpimy w to, że nad małym dzieckiem...
Inaczej się opiekuje dzieckiem swoim, a obcym.
Tak, nie może liczyć na żadne wsparcie. Tak? Jeżeli spojrzymy na te kraje zachodnioeuropejskie, tak jak na Francję, ale także na kraje ościenne, tak, to będziemy widzieć, że tam istnieje wybór. Tak? I mama, jeżeli chce, może posłać dziecko do żłobka, ale może także sama pobrać podobną kwotę i sama wykonać tę opiekę, albo babcia może się zająć tą opieką, albo dziadek. Tak? To już w zależności od samej decyzji.
Może też pewną pociechą tej sytuacji jest to, że no, patrząc na sytuację, która miała miejsce we Francji 2 dni temu, że jednak te warunki socjalne sprzyjające bardziej we Francji, w Niemczech, zachęcają tą emigrację z Syrii i tak dalej. I wtedy wiadomo, tak trochę mówię, może przekornie, ale jednak u nas są zniechęcające jednak te warunki, żeby się osiedlać, przyjeżdżać. I może to też jest w tej sytuacji jakimś plusem przy tej wielkiej puli minusów. Oczywiście to jest takie troszeczkę na wyrost mówienie, ale no, szukamy jakiegoś pocieszenia. Panowie, czyli podsumowując tę część rozmowy, bo za chwilę nasi słuchacze się odezwą, przed nami bardzo trudna, ale konieczna przemiana podejścia do rodziny. Pomoc rodzinie, może złe słowo pomoc, rodzina nie potrzebuje pomocy. Rodzina potrzebuje normalnych warunków, takich, prawda, jakich daje świat cywilizowany, a więc łatwość mieszkania, łatwość pracy. Pracy, za którą utrzymamy własne dzieci.
Tak.
I nic więcej.
No tak, jeszcze potrzebuje stabilności takiej...
prawnej?
Właśnie nie, aksjologicznej. Bo badania pokazują, że właśnie rodzina, która jest oparta na stabilnym małżeństwie, na stabilnym związku kobiety i mężczyzny, wskazują, że te rodziny, w tych rodzinach rodzi się znacznie więcej dzieci i te rodzice też chcą posiadać więcej dzieci.
To
jest znaczna różnica.
Dwie mamy i dwóch tatów, panowie też. No,
no tak, ale także w wszelkiego rodzaju konkubinatach, związkach nieformalnych poziom dzietności jest nieporównywalnie niższy. Co więcej, widzimy, że jeżeli sami rodzice mogą się swoimi dziećmi zajmować, czyli nie oddają ich na cały dzień, to jest też pewnego rodzaju ewenement polski, bo w Polsce te dzieci, które uczęszczają do żłobka, spędzają w nim najwięcej czasu w Europie. Mamy drugie miejsce po Portugalii pod względem ilości czasu, jakie dzieci spędzają w żłobku. Natomiast jeżeli rodzice sami mogą się zajmować dziećmi, jeżeli mama może się małym dzieckiem 2-3-letnim samemu zająć i ma do tego odpowiednie warunki, to badania, do których dotarliśmy, wskazują jednoznacznie, i to w całej Europie, że rodzice i mamy przede wszystkim są bardziej chętne do tego, żeby posiadać kolejne dziecko niż w sytuacji, jeżeli to dziecko zostało wysłane do placówki opieki kolektywnej, do żłobka i tam mama w ogóle nie ma z tym dzieckiem kontaktu. Tak? Natomiast jeżeli sama się dzieckiem zajmuje, no to ma ochotę, żeby przyjąć kolejne dziecko po prostu. Tak?
Drodzy Państwo, i my teraz już zapraszamy po muzycznej przerwie Państwa do naszej rozmowy. Tutaj na antenie telewizji Trwam. Zapraszamy Was. Oto numery telefonów 657-0011, 657-0012, 657-0013, 657-0014, wcześniej 56 i 48, jeśli chodzi o zagranicę. Zapraszamy, kontynuujemy za chwilę temat. Raport o polityce rodzinnej w Polsce.
Zostawiłem tam ten świat, by przyjechać tu na sam, żeby znaleźć spokój duszy nad jeziorem pośród buszy. Góry, lasy, czysta woda, to soliny jest uroda. Lasy i doliny, to uroki są soliny. właśnie tak jak tu. Czysta woda, lasu szum. Tu powracać mi się chce. Tu solina spełnia mnie. Góry, lasy, czysta woda. To soliny jest uroda. Góry, lasy i doliny. To uroki są soliny.
Po przerwie muzycznej. Zapraszamy do telefonów naszych słuchaczy. Myślę, że już są na pewno. Przypomnę, rozmawiamy dzisiaj o polityce rodzinnej w Polsce. Nasi goście, przypomnę, dr Tymoteusz Zych, ekspert Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Jest taki instytut specjalny, który zajmuje się pomocą i zapobieganiu problemom wokół rodziny, prawda? Wokół...
Życia i rodziny oczywiście tak.
I również pan...
Są chronione też, tak, przez polski system konstytucyjny, prawda? Więc my się tutaj na polskie prawa powołujemy po prostu.
I także pan Olaf Szczepiński jest także ekspertem tegoż Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Mamy już telefon, bardzo prosimy, słuchamy.
Halo,
bardzo proszę, tak?
Szczęść Boże, Andrzej z Sopotu. Witam serdecznie.
Witamy panie Andrzeju.
Ojca Janusza i szanownego naszego gościa, miłego.
Kłaniamy się.
Ja chciałem taką rzecz powiedzieć. Najpierw nawiążę do tematu, do wykorzystania Ordo Iuris, a jest w porządku prawnym. Chcę powiedzieć, że no, jest rzeczą jasną, że Cesarstwo Rzymskie Imperium Romanum było zbudowane na rodzinie, w której matka miała niesłychanie wysoką pozycję społeczną, rozwód był sprawą prywatną, niepopieraną przez państwo, przez porządek prawny. I to synne trójprawo małżeńskie powodowało, że ludzie właściwie chętnie żyli w tym Imperium Rzymskim, ponieważ tam był ład moralny i ład naturalny. I na pytanie, jak nazwać prawo, jak określić prawo, no to starożytni Rzymianie właściwie mi takie jedno krótkie stwierdzenie, że prawo jest sztuką tego, co jest dobre i słuszne. Nie będę mówił, połać, nie szkoda czasu. Proszę ojca, proszę naszego drugiego gościa. Ja mam takie spostrzeżenie w wyniku długiego życia i to obserwuję realnie. Mianowicie borykamy się i co jakiś czas prowadzimy wielkie akcje w obronie ładu rodzinnego, ale za każde takie nasze podejście jest już z gorszej pozycji. Dlatego, że kolejne pokolenia kobiet zostały przekonane poprzez propagandę małą, dużą, różnego typu, że bycie w domu, wychowanie dzieci to jest marnowanie wykształcenia, marnowanie czasu, że trzeba się realizować. I muszę tutaj powiedzieć jedną rzecz. Ja się dziwię, że właściwie w naszym tym ładzie, w katolickim państwie, w Polsce naszej, nie mówi się głośno o tym, że wychowanie człowieka, danie mu miłości, przede wszystkim przez matkę, jest najwyższą wartością, którą może człowiek człowiekowi przekazać. że to jest dar na całe życie, że człowiek, który jest wychowany przez rodziców, przez matkę będącą w domu, to jak się ogląda później jako dorosły, do tyłu się ogląda w swoje życie, w swoją przeszłość, to widzi jedno miejsce, ciepłe, dobre miejsce, to jest dom rodzinny. I dużo, dawniej mówiłeś atramentu, teraz można powiedzieć dużo oczyszczonych zapisano w komputerze, że oczywiście tak, wszyscy przyznają, to jest prawda. Ale doszło do takiego paradoksu, jak mówił mecenas Janusz Wojciechowski, że odbiera się pod byle pretekstem dzieci rodzinom, w którym stosunki się władzy, danej władzy samorządowej, podkreślam, nie podobają i wydaje się 5-10 razy więcej pieniędzy, dając te pieniądze rodzinom zastępczym i niszcząc po prostu życie rodzinne, skromne, ale własne życie rodzinne. I ja się nie dziwię wcale, że doszło do tak strasznego ataku genderyzmu i tak strasznego ataku na w ogóle życie rodzinne człowieka, jest to, co się zaproponowało, to jest po prostu dewiacja psychologiczna. To jest niezgodne z naturą człowieka, z rozsądkiem. Więc ja myślę, że jeżeli my od początku nie postawimy jasno, że naturalnym miejscem matki kobiety jest dom rodzinny. Owszem, są panie, które nie wyjdą za mąż, są takie, które z różnych powodów nie mogą być matkami, ale zawsze dla nich, to jest oczywiście niewielka ilość, niewielki procent, znajdzie się dobre, kochane, dobre, poczyteczne miejsce w społeczeństwie. Ale jest główny trzon życia rodzinnego, to musi być matka w domu. I może spróbujmy z tego punktu widzenia.
Panie Andrzeju, dziękuję bardzo, bo właśnie powtarzamy te prawdy drugi raz. No właśnie, czyli bycie matką nie jest problem, że to jest kobieta, tylko że to właśnie dla tych urzędników, tylko to, że ona jest w wieku macierzyńskim, prawda, nieraz, jeśli chodzi o pracę, właśnie. Znalezienie pracy, odmówienie pracy.
No my powinniśmy mówić w zasadzie w Polsce o występującym na masową skalę problemie dyskryminacji macierzyństwa, tak? O dyskryminacji macierzyństwa, która ma bardzo szeroki wymiar i z jednej strony powinno się tak wpływać na rynek pracy, żeby dla pracodawców zatrudnianie matek było jak najkorzystniejsze. Z drugiej strony powinno się na równi traktować opiekę sprawowaną przez mamę w domu nad małym dzieckiem, z opieką kolektywną, instytucjonalną, która często będzie mniej korzystna też dla małego dziecka niż opieka samej mamy, bo to też wpływa na postrzeganie macierzyństwa, prawda? Jeżeli 1300 zł będziemy dotować opiekę nad dzieckiem pod warunkiem, że jest w żłobku, a nic nie damy, jeżeli tą samą pracę wykonuje mama, to jaki mamy odbiór tej pracy mamy, która nie dostaje żadnego wsparcia, tak? W żłobku mamy pracę, tutaj nie mamy pracy. To wpływa na odbiór macierzyństwa i wpływa też na deprecjację roli kobiet. Tak? I tutaj jeszcze jedną rzecz tylko chciałem powiedzieć na temat tego, jak system prawny też wpływa na odbiór macierzyństwa. Słyszymy o coraz to kolejnych bardzo naprawdę przykrych, skandalicznych przypadkach, kiedy kobiety, które wychowały kilkanaścioro dzieci, nie mają prawa do nawet minimalnej emerytury, ponieważ praca, która została przez nich wykonana przy wychowaniu dzieci. Dzieci, które obecnie płacą składki także na innych emerytów, często w tym także osoby bezdzietne, tak? W ogóle w żaden sposób nie została doceniona, bo to nie była praca zarobkowa. No to jest po prostu sytuacja skandaliczna i tą, kiedy mówimy o jakimś systemie emerytalnym, kiedy mówimy o rozwiązaniach systemowych, trzeba docenić macierzyństwo.
No a pozwól mi jeszcze za chwileczkę, ale niech panowie patrzą, czyli osoby na przykład wielodzietne, nie dość, że utrzymują te dzieci, tworzą system emerytalny, bo ta czwórka czy piątka dzieci tworzy, potem będzie pracować, będzie tworzyło tą piramidę, że tak powiem, ten system. Czyli one są już na punkcie sekowane, na moment startu, a one przynoszą potem przecież profit, prawda, w dalszych latach, bo te dzieci przecież tworzą potem system emerytalny, pracują, zarabiają, odkładają podatki, a nawet zasilają rynek wewnętrzny. Tak, natomiast bezdzietne małżeństwa, nie dość, że mają ulgę, to jeszcze nic nie wnoszą. No.
Właśnie i finansują jeszcze te dzieci, finansują tym rodzinom, w zasadzie nie rodzinom, ale osobom, które na przykład nie chcą mieć dzieci,
finansują
im później świadczenia, tak, emerytalne.
Jako starość, prawda?
Tak, a ja chciałem właśnie dodać, że w całym tym systemie jeszcze właśnie polityki rodzinnej powinno się zwracać uwagę na pewne takie, no, elementy symboliczne chociażby, tak? Czyli to, co właśnie pan Andrzej zauważył, że powinno się promować pewien model naturalny rodziny, powinno się w jakiś sposób chociaż symboliczny, nie wiem, tak jak w Rosji przyjęto rok rodziny i postanowiono wręczać ordery rodzinom za powiedzmy ilość dzieci czy przykład życia i tak dalej, ponieważ właśnie z drugiej strony, ze strony dokumentów unijnych płynie zagrożenie właśnie ideologiczne genderowo, gdzie wprost mówi się o tym, że rodzina jest opresyjna, gdzie uciska matkę, ponieważ zmusza ją do tego, aby ona rezygnowała z nauki, czy rezygnowała z pracy, a zajmowała się domem czy rodziną.
I dokumenty wartościujące po prostu macierzyństwo jako rolę negatywną w przeciwieństwie do pracy zarobkowej. Tak? I dyskryminujące kobiety, które po prostu z własnej woli, z własnego wyboru zdecydowały się na to, żeby wykonywać rolę matki. Rolę podstawową, olbrzymie znaczenie dla społeczeństwa.
To z komentarzy zostawiamy, bo to jest tak jasne, że aż kłuje w oczy. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy. Słuchamy.
Na antenie.
Tak, jest pani na antenie, bardzo prosimy.
Teresa Madej z Wrocławia.
Pani Teresa, no, tak? Witamy.
Tak, Teresa z Wrocławia. No ja chciałam powiedzieć, że kraje te, w których wprowadzono eutanazję, to zbierają właśnie już owoce, gdzie dziecko nie jest wychowywane w domu. Ono jest w tygodniowym żłobku, ono jest w żłobku. Tam nie ma więzi emocjonalnej między rodzicem a dzieckiem. I później to dziecko bez skinienia w zasadzie ręką oddaje tego starego, niepotrzebnego rodzica, zużytego już jak mebel, zużyty, po prostu, żeby go uśpić, bo on już zaczyna być ekonomicznie niewydolny. Tam nie ma więzi uczuciowej. Tam, gdzie jest rodzic, gdzie jest mama, gdzie jest tato, gdzie to dziecko jest przytulane, kochane i tylko i wyłącznie właśnie trzeba finansować bardzo mocno, jak na ile tylko Polskę stać. Rodziny tak, żeby faktycznie dzieci były wychowywane pełnej atmosferze rodzinnej. Tam się uczą tych prawidłowych wzorców. A jeszcze ja uważam jako emerytowana nauczycielka, że panie z pomocy społecznej, które z palca potrafią wyssać jakąś nieprawdopodobną opinię, powinny karnie odpowiadać przed sądem za nieprawdę. No przecież tak nie może być. Jeśli ona się podpisuje pod jakimś dokumentem, ja będąc nauczycielką wystawiałam dziesiątki opinii moim uczniom, ale tam, gdzie się podpisywałam, to musiało być absolutnie zgodne z prawdą. I tutaj powinna być właśnie, bo może jak taką jedną i drugą panią z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej ukaże się, no nie wiem, finansowo, czy nawet uważam, że dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy. To może będzie to nauczka dla kolejnych niemyślących. Dziękuję, to tyle.
Dziękujemy bardzo, panie Tereso. Bardzo proszę panowie.
Może, że będzie właśnie taka sprawa, ponieważ prawnicy Instytutu chcą kontynuować ten przypadek z Tarnowa i pociągnąć do odpowiedzialności panią urzędnik, która w opinii przedstawiła nieprawdziwe fakty dotyczące rodziny. Do tego stopnia, że sąd w uzasadnieniu ustnym powiedział, że ta opinia przygotowana przez panią urzędnik stygmatyzuje rodzinę. W tym sensie, że są w niej określenia wskazujące na to, że to jest rodzina patologiczna, gdzie w rzeczywistości tak nie było.
A może nam przybliżyć ten przypadek Tarnowski, jak to było, że...
No, to była taka sytuacja, że
jest rodzina.
Rodzina z sześciorgiem dzieci zgłosiła się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o dofinansowanie na zakup podręczników szkolnych. I Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zamiast jakoś wspomóc rodzinę, wysłał
kontrolę
do domu rodzinnego. I po kontroli pani urzędnik sporządziła opinię, którą wysłała do sądu, z prośbą w zasadzie o wgląd w sytuację rodziny. Nie jest to żadna procedura taka formalna, natomiast sąd jest zobligowany przepisami proceduralnymi do tego, aby taką sprawę rozpatrzyć. No i w trakcie postępowania, dzięki interwencji procesowej prawników z naszego instytutu, okazało się, że pani stworzyła opinię na podstawie nieprawdziwych faktów, do tego stopnia, że wskazywała, jakby opisując sytuację taką, że dzieci nie chodzą do szkoły, powoływała się na opinię wychowawców szkolnych. A w trakcie postępowania okazało się, że wychowawcy nie wystawiali żadnej opinii, że szkoła nie wystawiła żadnego listu w tej sprawie. Dzieci były zadbane, chodziły do szkoły, nie stwarzały żadnych problemów wychowawczych.
Czyli po prostu jakaś, nie wiem...
Jak chcemy, żeby poniosła odpowiedzialność po prostu za to, co zrobiła, tak? Może to być przykładem dla wielu innych urzędników nadużywających po prostu swojej władzy, tak? Jeżeli mógłbym tylko w dwóch zdaniach odnieść się do tego drugiego przez panią podniesionego wątku, właściwie głównego, tak? Jest nawet takie powiedzenie, tak? O którym ktoś wspominał, prawda? Żłobki na domy starców, prawda? Że jedno z drugim może być jakoś powiązane. Oczywiście jest część osób, które z przyczyn czysto ekonomicznych, ze względu na trudną sytuację, muszą korzystać ze żłobka, tak? Natomiast promowanie przez państwo żłobków jako głównej i jedynie słusznej formy opieki nad małym dzieckiem jest całkowitym nieporozumieniem, jest niezgodne z polskim porządkiem konstytucyjnym i jest niezgodne też z badaniami naukowymi, które potwierdzają, że kontakt z rodziną, kontakt z mamą dla małego dziecka, najbardziej do trzeciego roku życia, jest po prostu bardzo korzystny dla jego rozwoju. Stąd jest bardzo istotne, żeby obok tej propozycji 500 zł, czyli takiego świadczenia, które przez cały okres do 18 roku życia miałoby być wypłacane, żeby dać rodzicom w całej Polsce wybór, czy chcą korzystać ze żłobka, czy podobną kwotę chcą wykorzystać na inny cel, w tym na opiekę domową, tak? To powinna być decyzja rodziców, a nie decyzja urzędników, którzy w jedynie słuszny sposób wiedzą, że żłobki, to jest oczywiście pochodną ideologii gender, tak? Są ich zdaniem, w ich mniemaniu najlepszą formą opieki nad małym dzieckiem, tak? I to też dowartościuje macierzyństwo, prawda? To też dowartościuje macierzyństwo.
Dziękuję bardzo. I kolejny telefon mamy, tak? Słyszę. Bardzo prosimy.
Halo?
Proszę bardzo, kto jest z nami?
Szczęść Boże, Waldemar Wasiewicz z Warszawy dzwonię.
Witam.
Jestem prezesem rodzin wielodzietnych.
Proszę panie Waldemarze, słuchamy.
Ja chciałem poruszyć taką sprawę, która jakby nie jest poruszana tak na co dzień, ale popadło to słowo w programie, że pomoc rodzinie jest jakby, nie trzeba pomagać, bo rodzina sobie sama dam radę. Jako prezes Stowarzyszenia Rodzin Wielodzietnych chcę powiedzieć, że rodzina nie da sobie rady sama z dwóch powodów. Po pierwsze, zarobki, nawet jakby pracował ojciec na okrągło, nie wystarczy na wielodzietną rodzinę. Ja dzisiaj byłem w takiej rodzinie z 10 dzieci, gdzie naprawdę jest to rodzina szczęśliwa, ale bardzo biedna. I to, co jest mówione o zabieraniu dzieci, im to może grozić w każdej chwili. A jak się przed tym uszczegły rodziny wielodzietne? Po prostu zakładając tak zwane głodówki. Ponieważ w ostatnim czasie, kiedy myśmy otrzymywali żywność i dystrybuowaliśmy ją z banku żywności, nagle pozbawiono nas tego, ponieważ rząd wydał taki dekret, że żywność może być tylko rozdysponowana przez OPS-y. A OPS z kolei wchodzi w rodzinę, robi interwiu, przyznaje tą żywność z Banku Żywności i z Agencji Rynku Rolnego, a później za 3-4 miesiące wchodzą, że rodzina jest niewydolna i trzeba zabrać te dzieci. Jest bardzo to przykre, jeżeli my 2 lata temu rozdaliśmy 133 tony żywności, a w tym roku tylko 20 ton, dlatego że nasze rodziny nie chcą, żeby OPS-y decydowały, kto ma dostać i żeby one wchodziły do mieszkań. Bo to jest, znaczy OPS, który miał pomagać rodzinie, stał się nagle i wrogiem. I to jest bardzo takie istotne, że my mówimy o raporcie polityki rodzinnej, a właściwie my nie mamy żadnej polityki rodzinnej, bo to jest polityka prorodzinna. To jest tak z doskoku, raz dać, raz zabrać. No i to chciałem właśnie szczególnie tej sprawy dotknąć.
Oczywiście, panie Waldemarze, rozumiemy się dobrze, chociaż mówię, nam chodziło o tym cudzym słowie powiedziane, że rodzina nie potrzebuje pomocy, znaczy nie potrzebuje tych asystentów, tych doradców, tych prawda, jakichś tam badaczy.
Nie potrzebuje ingerencji urzędników. Tak,
nie potrzebuje urzędników.
Ale tam, gdzie jest sytuacja ubóstwa mocnego, to wiadomo, że potrzebuje i wsparcia, i mamy i Caritas, i mamy pomoc tą doraźną, no bo...
Mieliśmy też o tym stałym wsparciu w postaci choćby takiego stałego zwrotu podatku, czyli kilkuset złotych miesięcznie dla właściwie wszystkich rodzin, czyli wsparcie
tak, tutaj się przychylamy i dziękujemy tym wszystkim, którzy pamiętają, tylko mówię, to jest karygodne, żeby trzeba było, prawda, w ten sposób pomagać, prawda, takim w kraju, no, w środkowoeuropejskim, 40-milionowym, prawda, o świetnym, powiedzmy, położeniu geograficznym, ale niestety takie mamy owoce, jakie mamy.
No i to jest jakby ten przykład, o którym tutaj pan wspomniał, jakby po raz kolejny pokazuje, że jednak jest potrzeba tego bezpośredniego wsparcia tych rodzin, tak? Odbiurokratyzowania tego systemu, gdzie przecież trzeba pamiętać o tym, że podstawowe to świadczenie rodzinne w skrajnych przypadkach jest obarczone ciężarem dostarczenia około 40 dokumentów, 40 zaświadczeń, które trzeba zdobyć z różnych instytucji, po to, żeby dostać kilkadziesiąt złotych zasiłku, tak?
Tak. Nikt nie liczy, ile ludzie korzystający z tego wsparcia, ile polskie rodziny poświęcają czasu, a czas, jak wiemy, ma bardzo wymierną wartość finansową, żeby pozyskać te zaświadczenia. Świadczenie rodzinne, które no, to jest kwota kilkuset złotych, tak? Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo niewielka, wymaga poświęcenia, no liczyliśmy przynajmniej tygodnia, żeby skompletować wszystkie te dokumenty niezbędne do tego, żeby uzyskać do niego prawo, tak? Większość całkowicie zbędna, no co roku rodzice muszą znowu udowadniać, że posiadają dziecko, tak?
Także.
Także bardzo szczegółowe informacje muszą poświadczać, tak?
Czy zbierasz tego, tę książeczkę takich informacji, taki pakiet niepotrzebnych informacji w sumie, jeśli chodzi o pomoc taką materialną bezpośrednio.
Tak,
a tu już nie chcemy państwu przypominać, ale na przykład procent dzieci głodujących, tak powiem, tutaj pamiętamy to BK, to takie wzdychanie, kiedy prezydent elekt mówił, że to jest problem, prawda? Dzieci niedojadające czy jedzące jeden posiłek ciepły dziennie, to było w Sejmie, w Parlamencie Polskim. No a czemu? Czemu panowie wzdychali? No bo mieli, bo już ich nie ma, może część są, mieli perspektywę swojego widzenia, prawda, swoich środowisk, rodzin, ja nie wiem jakich, ale przecież liczby nie kłamią, panowie o tym też wiedzą. Liczby, no, przypadki trudne.
Tak, no i tutaj mamy problem z tym, że jeżeli jakieś pieniądze przez państwo są przeznaczane na wsparcie rodzin, jak choćby ten właśnie system świadczeń rodzinnych, o którym mówimy, tak, który w tej chwili ma na celu wsparcie przede wszystkim osób najbiedniejszych, no to są wydawane w fatalny sposób. Mamy kilkanaście tych świadczeń. Jeden z sądów, który się zajmował tą problematyką, stwierdził, że trzeba być prawnikiem, najlepiej prawnikiem posiadającym już uprawnienia pełnomocnika procesowego, tak, z doświadczeniem, żeby w ogóle się orientować w całym tym systemie. Taki jest poziom jego skomplikowania. 40 zaświadczeń przedstawianych przez rodzinę. Z jednej strony rodzina musi tracić czas i to naprawdę sporo czasu, żeby takie świadczenie uzyskać. Z drugiej strony urzędnicy muszą to zweryfikować i urzędnicy muszą takie dokumenty wcześniej wydać. I jakie to są koszty? Sam system świadczeń rodzinnych pochłania 350 milionów złotych kosztów obsługi. Czyli najpierw generuje się jakieś bezsensowne całkowicie obowiązki, a później płaci się za ich wykonywanie, tak? A te 350 milionów złotych powinny trafić nie do urzędników sprawdzających stertę niepotrzebnych w ogóle dokumentów, tylko powinny trafić do potrzebujących rodzin.
Mamy kolejny telefon, bardzo prosimy, słuchamy, telewizja Trwam. Halo,
niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica, Stanisław z Lubina.
Witamy.
Ja miałbym, wróciłbym króciutko do tematu zarysowanego tylko przez doktora, jednego z panów z Ordo Iuris, mówiącego o tym, że między innymi ten sposób postępowania urzędniczego wynika z różnych kursów, szkoleń i tak dalej, wzorowanych na zachodnich. Ja myślę, że problem jest dużo głębszy, bo zwróćmy uwagę na poziom i ideologizację kadry w wyższych uczelniach i w szkołach średnich. Przecież oni już są wykrzywieni pod tym kątem. I tu jest chyba dużo głębszy problem, bo kursy można wyeliminować, niedofinansowywać przez państwo czy inne instytucje. Natomiast to szkolnictwo... Ja nie będę wymieniał imiona i nazwisk tych osób, panów niby profesorów, ale skrzywionych skrajnie ideologicznie, niemalże jak marki. Dziękuję.
Dziękuję panie Stanisławie. Pozdrawiamy serdecznie. No, to są rzeczy połączone, prawda? I ideologia, i ci, którzy ideologię rozsiewają i biorą pieniądze za to.
Zresztą, kiedy przyjrzymy się przyczynom obecności właśnie takich skrajnych, lewicowych, neomarksistowskich nurtów na polskich uczelniach, to też źródła tego zjawiska w dużej mierze, bo nie tylko, ale w dużej mierze, będziemy widzieli w różnych zagranicznych, a także i niestety czasami krajowych programach wsparcia szkolnictwa wyższego. Unia Europejska wydaje ponad, w obecnej perspektywie budżetowej, wydaje na studia genderowe ponad 100 milionów euro. Ośrodek do spraw tak zwanej równości genderowej, czyli też instytucja całkowicie ideologiczna, która znajduje się w Wilnie, co roku pochłania kilkanaście milionów euro z budżetu unijnego. Tak? Unia dotuje Międzynarodowe Stowarzyszenie Gejów i Lesbijek, największą tego typu organizację lobbyingową na dużą skalę. Tak? A te instytucje z kolei dają polskim badaczom, polskim naukowcom, osobom zatrudnionym na uczelniach wyższych, możliwości po prostu zarobienia pieniędzy na konkretnych grantach. No i w tej chwili mamy naprawdę rażącą dysproporcję. Tak? Ja jako też osoba, która prowadzi badania naukowe, widzę to na co dzień, tak? Że z jednej strony mamy możliwości jako naukowcy, tak? Pozyskania środków właśnie z programów międzynarodowych, genderowych, neomarksistowskich, lewicowych, a z drugiej strony, jeżeli chodzi o programy na rzecz ochrony rodziny, na rzecz ochrony życia, na rzecz naszej także i polskiej tradycji,
wartości
tych środków jest bardzo mało. I taki czynnik wpływa też na to polskie życie naukowe w istotnym stopniu, prawda?
Tak, a panowie, to jest też logiczne, bo przecież te genderowe poglądy głosi neolewica połączona z neoliberalistyczną wizją świata. Lewica, chociażby się wydaje, że socjalistyczne jakieś podłoże, czyli socjalno-społeczne, zawsze jednak była za tym, żeby rodzina była słaba, bo tam, gdzie rodzina, tam są wartości najwięcej, najbardziej konserwatywne, więc te od wieków, prawda, przyjęte, a lewica dąży do ciągłej rewolucji, do ciągłej zmiany, bo w tej zmianie widzi dla siebie sens i to jest to działanie. Lewica nigdy nie chciała mieć dzieci, chociaż wydaje nam się, że no tak działa, że ochronią robotników, tych najsłabszych. Nie, to są tylko małe grupki, są wspierane i są wzmacniane. Taka jest rzeczywistość.
Lewica zawsze głosiła ideologię, czy przynajmniej od czasów Marksa głosi ideologię, zgodnie z którą...
Nie przestaje.
Zgodnie z którą wszystkie takie struktury, począwszy od ojczyzny, począwszy od narodu, a skończywszy na rodzinie, są ich zdaniem strukturami sztucznymi, strukturami, które są tak naprawdę narzędziami opresji. Tak? Zdaniem przedstawicieli lewicy, którzy dawniej mówili o ideologii walki klas, państwo i także religia miały stanowić tylko pewnego rodzaju nadbudowę dla tej rzeczywistej walki klas i sprzecznych interesów tej czy innej klasy. I oni to przenoszą w tej chwili też na rodzinę.
Ma być walka, tak? Rodziców z dziećmi z dziadków.
Tak, dokładnie. Walka wszystkich.
Jest pożywka.
I w związku z tym, żeby się rzeczywiście wyzwolić, to tak jak kiedyś trzeba było wyzwolić się z państwa, trzeba było wyzwolić się z religii, tak teraz trzeba się wyzwolić
z
własności oczywiście, tak samo teraz trzeba wyzwolić się z rodziny i wyzwolić się oczywiście także z płci. Tak? To będą te same absurdalne założenia. Tam się nie udało. Wyzwolenie z własności okazało się kompletnym nieporozumieniem dla samego establishmentu komunistycznego. Tak? W tej chwili chcą się wyzwalać z płci, powtarzamy te same błędy i niestety ten nurt w tej chwili w polskim życiu intelektualnym przede wszystkim ze względu na przewagę finansową dominuje.
Jesteśmy bici w ciemię i to za nasze pieniądze.
Tak,
to jest najciekawsze.
Tak. I to niestety też za nasze pieniądze. Pamiętajmy, że kiedy mówimy o pieniądzach unijnych, to nie są pieniądze, które dobry wujek przekazał z Brukseli, to są pieniądze, które my sami wpłaciliśmy.
Tak. W zasadniczej mierze. No i mamy liczby, panowie, bo już kończymy tę część programu. 13 tysięcy więcej ludzi umiera niż się rodzi w Polsce, jeśli chodzi tak ogółem, według obliczeń. To jest znak też konkretny. I to, co mi się kiedyś gdzieś zauważyłem, ktoś to kiedyś cytował, że wadna trumny wynosi 16%. Wadna ubranka dla dzieci póki co w Polsce 24 czy 23? 23 już, a to przepraszam, to spadł. Ale są to też dane, które mówią dużo, prawda, i wyobraźnię też naszą powinny jakoś tam budzić. Dziękuję bardzo za obecność. Przypomnę, nasi goście to pan dr Tymoteusz Zych, ekspert Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Dziękujemy za tę część. Pan Olaf Szczepiński, ekspert także Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, byli naszymi gośćmi. A ja zapraszam na drugą część rozmowy w Radiu Maryja o 21.30. Dziękując za wszystkie telefony i zapraszając naszych słuchaczy tym razem na tę drugą część rozmów.